Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Cieszę się, że po takiej długiej przerwie jestem znowu z Wami, bo nie być nawet na jednym nabożeństwie to już jest spora luka, a ja chyba nie byłem, myślę, że na dwóch, ale to sercem byłem z Wami i pragnąłem być, szczególnie w niedzielę, ale niestety były awarie. Praktycznie 4 dni od 7 rano do 22 usuwaliśmy awarię. Także potrzebne jest światło, potrzebna jest energia. Przyzwyczailiśmy się do tych dobrodziejstw cywilizacji. W zasadzie no, wystarczy, że kilka dni nie ma prądu i ludzi ogarnia panika. Zresztą nie ma się co dziwić, bo wszystko dzisiaj w zasadzie jest na prąd, także lodówki się zamrażarki się rozmrażają. Jedna pani mówiła, że ma sporo zwierząt, a już praktycznie 4 dni nie było zasilania i mówi, że no ona jakoś tam sobie daje radę, ale te zwierzęta, skoro hydrofornia nie działa, no to jest problem, żeby je napoić, także no jest bieda, bez światła szczególnie i dlatego chciałbym cośkolwiek, choć powiem szczerze, tak no niezbytnio się przygotowywałem, bo jakoś jeszcze po tych wszystkich awariach nie doszedłem do siebie, ale cośkolwiek właśnie o tym świetle powiedzieć, bo wiemy, jak potrzebne jest światło, to z którego korzystamy, dzienne światło i to, które możemy zapalić dzisiaj, włącznik i świeci się żarówka. Ja tak nawiasem mówiąc, przed samym wyjazdem na nabożeństwo, nawet no niestety, wybaczcie, nie ogoliłem się, ale miałem taki zamiar, ale o 16 wyłączyli nam właśnie światło i do 17, no w zasadzie wyjeżdżaliśmy, to jeszcze nie było. Później dzwoniłem do domu, to już naprawili. Także potrzebne jest światło takie, z jakiego korzystamy, żebyśmy mogli widzieć, żebyśmy się nie potykali, żebyśmy mogli dotrzeć do celu, ale dla nas doświadczyliśmy, że nie da się żyć bez światła Bożego, bez Chrystusa. W 27 psalmie Dawid mówi: Pan jest światłością moją. Pan jest światłością moją. Drodzy, dzięki Bogu, że tak jak napisane jest w liście do Efezjan, w 5 rozdziale, że i my byliśmy dziećmi ciemności. Byliśmy dziećmi ciemności. Chodziliśmy w ciemności, dlatego że chodziliśmy bez Boga. Nie znaliśmy Boga. I dzisiaj ci, którzy nie znają Boga, to tak jak też napisane jest, że jeśli ta Ewangelia, która jest światłem dla wszystkich ludzi, która jest życiem i światłością, jeśli ta Ewangelia jest zakryta jest przed tymi, którzy giną, którym Bóg tego świata zaślepił umysły, aby światłość chwały Ewangelii Bożej Chrystusowej, aby była przed nimi zakryta. I naprawdę chwała Bogu, że Bóg nas znalazł w tym świecie, że zesłał tą światłość do naszego serca, że dzisiaj możemy nazywać się dziećmi Bożymi, możemy nazywać się dziećmi światłości, Ojca Światłości. I drodzy, starajmy się chodzić w tej światłości. Starajmy się chodzić w tej światłości, abyśmy mogli dotrzeć do celu. Bo tak jak nie wyobrażam sobie jechać do Połczyna i mieć zgaszone światła w samochodzie o tej porze i dojechać do celu. Zdarzyło się raz, miałem awarię akurat, kiedy jechałem do Połczyna. Miałem awarię w samochodzie, coś z alternatorem, szczotki się zawiesiły i przez moment jechałem na samym akumulatorze, tak to określę, a potem to światło zaczęło coraz bardziej słabnąć. No i było nieciekawie, no ale jakoś tam dzięki Bogu coś tam się odwiesiło i dojechałem szczęśliwie. Także dzisiaj, żebyśmy mogli osiągnąć cel, czyli tak jak Pan Jezus powiedział, ja jestem droga, prawda i żywot i nikt do Ojca nie przychodzi jak tylko przeze mnie, żebyśmy mogli oglądać oblicze Ojca, żebyśmy mogli osiągnąć zbawienie i życie wieczne z naszym Panem, z naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem, musimy chodzić w światłości. W 119 psalmie też napisane jest, że słowo Twoje jest pochodnią dla moich nóg. A jeszcze w innym miejscu, w przypowieściach Salomona, czytamy, że przykazanie jest pochodnią, a nauka jest światłością. Drodzy, i dzisiaj komu zależy przede wszystkim na tym, żeby nie chodzić w światłości? Przede wszystkim, tak jak tutaj czytamy w Ewangelii Jana, w 3 rozdziale jest napisane, a na tym 3 rozdział, 19 werset i poniżej. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Drodzy, wiemy, że dla złodzieja na przykład najlepsza pora to jest noc, to jest ciemność, wtedy nikt go nie widzi i wtedy on może czynić swoje dzieło. Kiedy nagle ktoś by w chwili, kiedy złodziej kradnie, kiedy by zaświecił reflektor i oświetlił go, on wtedy by spanikował, wystraszyłby się, zacząłby uciekać, jego czyn zostałby obnażony. Drodzy, i ci, którzy nie chcą, aby ich uczynki złe były obnażone, wolą chodzić w ciemności, wolą unikać światłości, wolą unikać Bożej prawdy, dlatego że ich uczynki są złe. Lecz kto postępuje, każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Drodzy, jesteśmy świadomi tego, że nic nieczystego nie wejdzie do Bożego Królestwa i dlatego naszym pragnieniem, zapewne wierzę, że jest, żeby nasze uczynki były jawne, że są dokonane w Bogu, żeby nasze życie było jawne. Nie mamy nic do ukrycia i wtedy, kiedy człowiek coś przeskrobie, tak to określę, zaczyna się ukrywać też przed Bogiem. Zresztą znamy przykład pierwszego człowieka, Adama, który przestąpił Boże przykazanie. I co on uczynił? Schował się. Schował się przed Bogiem. Kiedy Pan Bóg w powiewie wiatru przechadzał się i zawołał na Adama, woła: Adamie, gdzie jesteś? Schowałem się. A dlaczego się schowałeś? Bo jestem nagi. A kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy nie zerwałeś z tego drzewa, o którym przykazałem, aby z niego nie spożywać? Dlatego, drodzy, grzech sprawia, że człowiek ucieka przed Bogiem. Ale chwała Bogu, że poznaliśmy, że światłość jest dobra i pragniemy chodzić w tej światłości, pragniemy mieć społeczność z Bogiem, bo On jest światłością. I Słowo Boże mówi, że każdy, który chce mieć społeczność z Bogiem, musi chodzić w tej światłości. Jeżeli byśmy rzekli, że mamy z Nim społeczność, a chodzimy w ciemności, a grzeszymy, tak? Dokładnie, może to przeczytam. Jesteśmy kłamcami i prawdy w nas nie ma. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Oraz jeśli chodzimy w światłości, w tej światłości Bożej prawdy, drodzy, Bóg wskazuje jeszcze nam to, co pozostaje w nas jeszcze do oczyszczenia. Słowo Boże mówi, żeby na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa nasz duch, dusza i ciało było znalezione bez zmazy i bez nagany. I może tak zewnętrznie, kiedy człowiek się nawraca, to zostawia wiele takich widocznych, ewidentnych grzechów. Bóg go wyzwala z tego. Ale drodzy, proces uświęcania się, proces oczyszczania się, on trwa przez całe nasze życie. Drodzy, tak jak zewnętrznie możemy się oczyszczać, zewnętrznie możemy wyglądać już na czystych, bo porzuciliśmy wiele nałogów, którymi może byliśmy zniewoleni, jawnych grzechów, które były widoczne, ale są grzechy też skryte. I właśnie w świetle tego Bożego Słowa możemy się oczyszczać. Tak jak napisane jest w liście Piotra, oczyszczajmy dusze nasze w posłuszeństwie prawdy. A tą prawdą, tak jak Pan Jezus powiedział, słowo moje jest prawdą. I przez posłuszeństwo temu słowu my możemy się oczyszczać, drodzy. I dałby Bóg, abyśmy właśnie pragnęli. Tak jak Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, już jesteście czystymi za dla słów, które do was mówię. Jeśli te słowa będą w nas mieszkać. W 19 psalmie, napisany jest właśnie o tym doskonałym zakonie, 8 werset i poniżej mówi: zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. Rozkazy Pana są słuszne i rozweselają serce. Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze. Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Są bardziej pożądliwe niż złoto, nawet najszczersze, i słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy. Również Twój sługa oświecił się nimi. Również Twój sługa oświecił się nimi. Tymi wyrokami, tymi Bożymi przykazaniami. Drodzy, i właśnie i te ukryte błędy, te błędy, których nawet sami nie jesteśmy świadomi. Bóg, kiedy promień Bożego światła wpada do naszego serca i oświetla właśnie te ciemne rzeczy, nasze myśli, naszą jeszcze złą naturę, której na każdy dzień się pozbywamy, aby więcej było w nas Jezusa, a mniej było Adama, mniej było tego starego człowieka. Drodzy, to wszystko czyni Pan. Tak jak Pan Jezus powiedział właśnie, że Ojciec podobny jest do ogrodnika, który przycina te pędy latorośli, która nie owocuje. Drodzy, i właśnie kiedy to słowo, kiedy to ta pochodnia oświeca nasze serca, wtedy, drodzy, przychodzi bojaźń Boża i przychodzi upamiętanie, wyznanie tych grzechów. I tak jak jest napisane, że jeśli chodzimy w światłości, społeczność mamy z Nim i krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. I dałby Bóg, drodzy bracia i siostry, aby ta społeczność była nieprzerwana, abyśmy nie dopuścili do tego, żeby właśnie postępować tak, jak tutaj w tej pieśni, że wielu dziś przekręca Słowo Boże tu, myślą przy tym, że wciąż służą wiernie Mu. Za imieniem Jezus krzyża wróg się skrył, drogę Bożą rzucił w tył. Tak, drodzy, potrzeba walki, potrzeba boju, żeby trwać wiernie przy Panu, żeby nie przekręcić, drodzy, żeby nie nagiąć tego słowa do potrzeb naszego ciała, do potrzeb naszej starej, grzesznej natury, drodzy. My musimy naginać siebie do Bożego Słowa i tak jak apostoł Paweł powiedział, że z Chrystusem jestem ukrzyżowany, i żyję już nie, ale żyje we mnie Chrystus. I ukrzyżowany dla świata i świat ukrzyżowany dla mnie. Drodzy, jeżeli nie chcemy w ten sposób postępować, iść tą drogą krzyża, zapierania się siebie, drodzy, to wtedy będziemy przekręcać to Słowo Boże, będziemy naginać Go. Wtedy, drodzy, nie będziemy szczerzy przed Bogiem i wtedy grozi nam katastrofa, bo napisane jest w Słowie Bożym, że Bóg ze szczerym szczerze sobie postąpi, ale z przewrotnym przewrotnie się obejdzie. I nie daj Boże, drodzy, abyśmy mieli przed tym Bogiem, który widzi wszystko, który zna nasze myśli, który pierwej, niżeli słowo wejdzie na język nasz, On to wszystko wie, żebyśmy mieli coś właśnie próbować zataić, zakryć, przekręcić. Niech Bóg nas od tego zachowa, a niech nas prowadzi w światłości swojej prawdy. Amen.
Chwała Panu Bogu. Chciałbym przejść od razu do pięknego słowa o Panu Bogu. Naprawdę to się czyta tak, jak znamy Boga, jak wiemy, że Bóg jest naszym Bogiem, a my Jego dziećmi, to naprawdę tak się fajnie czyta takie słowa zapisane w Księdze Joba, 34 rozdziale. Od 12 wiersza do 25. 34 rozdział Księgi Joba. Od 12 wiersza. Bo to jest pewne, że Bóg nie popełnia bezprawia i Najwyższy nie łamie prawa. Któż mu poruczył ziemię i kto założył cały okrąg świata? Gdyby wziął z powrotem do siebie swojego ducha i ściągnął w siebie swoje tchnienie, to by od razu zginęło wszelkie ciało i człowiek wróciłby do prochu. Wiecie, jaka fajna prawda? Jak stworzył Bóg człowieka, to zadał na koniec, tak? I tchnął w niego, tak? I stał się człowiek duszą żyjącą, tam w starym tłumaczeniu. I jakby Bóg teraz zabrał to tchnienie, i z tym tchnieniem żyjemy. To nie ma, że się teraz człowiek usamodzielnił, stał się niezależny i sobie żyje, nie? Nic, jakby Bóg zabrał swoje tchnienie, to jest tak, jak napisane, gdyby wziął z powrotem do siebie swojego ducha i ściągnął w siebie swoje tchnienie, to by od razu zginęło wszelkie ciało i człowiek wróciłby do prochu. Po prostu by się wszystko złożyło z powrotem. I może to mogłoby się stać w jednym momencie. Bóg ma taką moc. Ludzie myślą, jak to taki świat potężny, mocarstwa, co tam... Takiego Boga mamy wielkiego. Taki wielki jest cały czas. Jeżeli więc to rozumiesz, słuchaj tego i przysłuchuj się uważnie moim słowom. Czy może rządzić ten, kto nienawidzi prawa? Albo czy chciałbyś potępić Wszechsprawiedliwego? Też piękny taki tytuł, taka nazwa Pana Boga. Wszechsprawiedliwy. Wszechmocny, wszechobecny, tak? Rzadko słyszymy wszechsprawiedliwy. Czy chciałbyś go potępić? Tego, który do króla mówi nic poniu, a do dostojników złoczyńco. Nie ma względu na osoby i nie boi się nikogo. Zobaczcie, który nie okazuje względów książętom, i nie wyróżnia bogatego przed ubogim, bo oni wszyscy są dziełem jego rąk. Mrą w mgnieniu oka pośród nocy. Dotyka ludzi, przemijają. On bez poruszenia ręką usuwa mocarza. Tak, ja to jest naprawdę, jak tak czytałem, to ja taki dumny jestem z Pana Boga, że takie rzeczy mogę nim czytać, że to jest nasz Bóg, mój Bóg. Naprawdę jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Bez poruszenia ręką mocarza usuwa. Takiego na przykład mocarza, jakim była komuna. No, potężny mocarz na pół świata. Kto go tam mógł ruszyć, nie? Jak to go ruszyć? Nie ma siły. Myślę, Pan Bóg bez poruszenia ręką zlikwidował. Nie ma. I innych mocarzy. Bo jego oczy patrzą na drogi człowieka i on widzi wszystkie jego kroki. Nie ma ciemności ani mroku, gdzie mogliby się ukryć złoczyńcy. Albowiem nikomu nie wyznaczono pory, kiedy ma się stawić przed Bogiem na sąd. Druzgocze mocarzy bez przesłuchania. Niepotrzebne mu. A na ich miejsce ustanawia innych. Gdyż znając ich czyny, obala ich w nocy i są zniszczeni. Tylko dotąd, to żeby już dalej są też takie samo, tak samo piękne słowa, ale ten wiersz mnie pierwszy tak, no, tak szczególnie, bo to jest pewne, że Pan Bóg nie popełnia bezprawia i Najwyższy nie łamie prawa, bo to jest pewne. A z tego taka konkluzja od razu przyszła, a skoro tak jest, skoro to jest pewne, to nie bójmy się zaufać Bożym planom, bo to jest pewne, że Pan Bóg nie popełnia bezprawia i nic nie czyni na szkodę człowieka, nic nie czyni na szkodę swojego stworzenia, żeby go skrzywdzić, nic. Więc nie bójmy się zaufać Bożym planom odnośnie naszego życia, naszych dzieci. Skoro tak jest, że Bóg na pewno, to jest pewne, że Bóg nie łamie prawa, to nie bójmy się zaufać Bożym prawom. Nie bójmy się zaufać Bożym prawom. Nie bójmy się zaufać Bożym radom. Nie bójmy się zaufać Bożym podpowiedziom. Jak mamy do rozstrzygnięcia jakiś ważny problem życiowy, to pytamy się Boga i chcemy wiedzieć, jaka jest Boża odpowiedź. I często wydaje się, że Bóg jakby nie strzelił w dziesiątkę. No, jej, nie wiemy, czy to jest tak najlepsze z najlepszych. Szczególnie kiedy pytamy się o wielkie rzeczy, tak? Kiedy modlimy się o męża, o żonę. Jak modliłem się o żonę, to miałem pełno podpowiedzi dla Boga. I podpowiedź, którą Bóg wyraźnie wkładał w moje serce, wydawało mi się, że nie do końca jest przemyślana. Chciałem powiedzieć, Panie Boże, jeszcze raz tak pomyśl. I może tak spróbuj moje sugestie. I tak człowiek się nieraz naprawdę może bać zaufać Bogu. No to nie tylko moje było, tak? Nie moje było. Ja tam spotykam takich rodziców wierzących i ich dzieci wychodzą za wierzących w modlitwie. Oni się boją o te dzieci. Boją się, och, co taka decyzja. Jak ktoś jest przekonany, że to jest od Boga, jak widać, że to jest Boże prowadzenie, to czego się bać? Chociaż po ludzku, no, bo nie taki wykształcony. Wielki problem dla człowieka, tak? Nie bój się zaufać Bożym planom. Jeśli Bóg jest taki, bo to jest pewne, jeśli tego, to jesteśmy przekonani o tym, że Bóg nie popełnia bezprawia, że nie działa na szkodę swoich dzieci, to nie bójmy się. Jeśli tak jest, że to jest pewne, że Bóg nie łamie prawa, to gdy szatan chce podważyć Boże słowa, nie słuchajmy go. Czy na pewno Pan Bóg tak powiedział, czy tak chce, żebyś ty nie możesz z tego drzewa zjeść? Czy na pewno? Czy na pewno Pan Bóg to powiedział? Jej, kochany, ileż dzisiaj takich wątpliwości diabeł zasiewa w sercach wierzących odnośnie wyraźnego Bożego Słowa? Czy na pewno nakrycie głów jest potrzebne? Sam to on już jak mówi, to sugeruje, że jest niepotrzebne, że to jest przestarzały przeżytek. Ale skoro Bóg nie zmienia swoich praw, to jest pewne, że nie zmienia swoich praw. Bo gdy szatan chce podważyć Boże Słowo, czy to naprawdę jest tak, że niewiastom nie wolno nauczać w zborze? Czy Bóg zabrania tego naprawdę? Są diabelskie metody. Tak kiedyś podważył, udało się. Tak się dzisiaj udaje. Dlatego on to stosuje. Dobra broń, to dlaczego ją odrzucać, nie? Skutkuje, to dlaczego ją odrzucać? Jeśli jest tak, że Bóg nie popełnia bezprawia i Najwyższy nie łamie prawa, bo to jest pewne, to gdy świat chce cię zastraszyć, że na tej Bożej drodze, jak wybierzesz tak Boży głos, to cię tam nieszczęście raczej spotka, nie będziesz szczęśliwy. Gdy świat to mówi, gdy świat cię chce zastraszyć, to nie wierz mu. Nie wierz mu. Jeśli chcecie zastraszyć, że nie wiem, jak przeżyjesz, jak pójdziesz na emeryturę, bo to tak mówią, słuchaj, co mówią, słuchaj, ile ci dadzą, no to nie wierz mu. Nie bój się tego. Jak wiesz, że Pan Bóg ci nie da skrzywdzić, że Bóg powiedział, że tym, którzy Jemu ufają, nie zabraknie nigdy chleba. Nie widziałem sprawiedliwego, żebrzącego chleba. Nie widziałem. To wiesz, że Pan Bóg... Co Pan Bóg? Co on nie może? Kruką kazał Eliasza karmić i go karmiły. Dzisiaj wyglądaliśmy przez okno i wiecie, jakie potężne stada wron kawek latają nad miastem? To jest taki czas ich lotów, co? Bardzo dużo, zobaczcie. Powiedziałby, karmcie tam z burwką, czy nie? Myśmy mieli taki dostatek, że hej, naprawdę, no cóż to dla Pana Boga? Nie bój się, jak Pan Bóg powiedział, cokolwiek powiedział, to przecież nie bój się. Nie wierz światu, który cię chce zastraszyć. Gdy Jezus mówi na przykład takie wielkie rzeczy, takie oj, bardzo, nie bójcie się tych, co was zabijać będą. Nie bójcie się ich. No to się nie bój. Do czego się masz bać? Czy coś się stanie niespodziewanego, nie takiego tragicznego, że wszystko się zawali wtedy? Nie bój się. Nie bój się, bo Pan Bóg nie łamie przyrzeczeń. Mówi nie bój się, więc się nie bój. I Bóg daje, wiemy, że Bóg daje odwagę, że Bóg daje siłę w obliczu śmierci. Dawał kiedyś, dał pierwszemu męczennikowi Szczepanowi, dał. Dał Piotrowi, który miał jutro być wyprowadzony na stracenie, dał. Dał Pawłowi w więzieniu przed prawie wyrokiem już, dał siłę, zachował ich. Nie musieli się bać i drżeć. I dzisiaj daje. Iluż ludzi dzisiaj ginie dla Chrystusa, ileż naszych braci i sióstr ginie dla Chrystusa. Ileż większość z nich mówi wprost, nie zaprę się, bo oni zawsze dają taką prawie, że szansę. Wyrzeknij się, przejść na islam, tak, wyznaj Mahometa, zaprzyj się i tak dalej. Oni mówią, nie, nie zaprę się Jezusa. Bóg im daje siłę. Nie boją się tych, którzy stoją z karabinami naprzeciwko, czy z nożami naprzeciwko nich. Nie boją się. Bo Jezus powiedział, nie bójcie się. Zaufaj Panu Bogu, bo to jest pewne, że Bóg nie popełnia bezprawia i Najwyższy nie łamie swoich praw. Nie łamie. Ale też popatrzmy z drugiej strony, jeśli chcesz zlekceważyć Boże prawo, jeśli chcesz zlekceważyć, kombinujesz, myślisz, jak zlekceważysz, to trzeba wiedzieć, że dosięgną nas tego skutki. Gdyż Bóg na pewno nie łamie swoich praw. Tak jak o Izraelu, żeśmy dzisiaj słyszeli. Proroctwo Jeremiasza. To przysięgam na siebie, powiedział Bóg, że jeśli nie odwrócicie się, to miejsce, które jest jak Liban, które jest jak Hermon, które jest takie miłe, takie piękne dla mnie, przyjemne, ja sam wybrałem, ale przysięgam na siebie, jeśli się nie odwrócicie, to ja to uczynię z tego pustynię. Nie złamał Bóg. A więc to działa też tą drugą stronę. A więc gdy chcesz skrytości cudzołożyć na przykład. Wiedz, że Pan Bóg nie złamie swojego prawa, swoich wyroków. On, a to napisane jest bez... niesamowite, jak on... Bez poruszenia ręką usuwa mocarza i bez druzgoce mocarzy bez przesłuchania. Nie potrzebuje przesłuchania prowadzić, bo on zna serce, tak? On zna myśli, on zna wszystkie czyny, wszystkie pobudki. A więc nie potrzebuje dochodzić przez przesłuchanie i nikt nie będzie przesłuchiwany na sądzie ostatecznym. I nikt nigdy nie był przez Boga przesłuchiwany. Każdy otrzymywał sprawiedliwy wyrok. I nigdy nie był cofnięty Boży wyrok, bo pomylił się Bóg, bo dowody dostarczył, że było inaczej. Nie ma. Nie ma. Bóg sądzi sprawiedliwie. Na pewno nie popełnia bezprawia. Na pewno nie sądzi fałszywie, czy źle, czy niewłaściwie. Gdyby ktoś chciał opuścić swojego męża albo swoją żonę, to niech pamięta o tym. Bóg nie łamie swoich praw. Skutki tego człowiek będzie zbierał, będzie miał. Gdy dzieci chcą się zbuntować przeciwko rodzicom, pamiętaj o tym. Bóg nie zmienia swoich praw, nie łamie przykazań swoich. Nie chowa w szufladę, bo ja czy ty nie przestrzegasz ich. Pan Bóg, bo to jest pewne, że Najwyższy nie łamie prawa. Bo to jest pewne. Gdybym chciał pić po kryjomu te brudne wody świata, można pić. Po kryjomu nikt nie będzie wiedział. Ani matka, ani ojciec, ani mąż, ani żona. Można się dzisiaj napić brudnych wód tego świata. Pamiętajmy, Bóg nie łamie swoich praw, nie zapomina o nich. To działa w dwie strony. Nie warto. Nie warto. 17 wiersz mówił, czy może rządzić ten, kto nienawidzi prawa? Czy może być dobrym sługą Chrystusa, dobrym sługą Bożym, ten, kto kocha niesprawiedliwość? Nie może być. Czy może być dobrym sługą ktoś, kto ukrywa grzech w swoim życiu? Nie może być. Czy może rządzić ten, kto nienawidzi prawa? W świecie tak, oczywiście, ale świat jest wywrócony i to jest histeria w tym świecie. I to jest fałsz i obłuda i nieprawda. I to jest dramat, co się dzieje w świecie. To jest jeden wielki dramat. To jest taki, ja nie wiem, horror, straszny teatr, gdzie tylko kukły grają. Ale u Boga jest inaczej. Czy może rządzić ten, kto nienawidzi prawa? Czy może być dobrym sługą ten, kto kocha grzech? Czy może mieć autorytet dzisiaj ojciec u dzieci, jeśli łamie prawo, na przykład Boże, w postępowaniu wobec swojej żony? Czy może być autorytetem dla dzieci? Pouczać przecież możemy, nie? Tacy jesteśmy mądrzy, ale nie będziemy mieli autorytetu. Czy może rządzić ten, który nienawidzi prawa? Nie może rządzić. Tak jak Bóg chce, byśmy rządzili. Czy może ktoś być dobrym sługą, pastorem, kaznodzieją, gdy miłuje grzech, gdy chowa grzech? Nie może. Wielu dzisiaj jest takich, niestety. Żyją w grzechu, maskują grzech i chcieliby być, by mieć władzę, mieć autorytet Boży. Nie mają go. Nigdy go nie będą mieli. Kochani, a więc miłujmy sprawiedliwość. Miłujmy sprawiedliwość. Wiersz 19, właśnie ten, który tak bardzo pięknie mówi o mocy Boga, który nie okazuje względów książętom i nie wyróżnia bogatego przed ubogim. Mrą w mgnieniu oka pośród nocy, dotyka ludzi i przemijają. On bez poruszenia ręką usuwa mocarza. I 24. Druzgocze mocarzy bez przesłuchania. To się ostoi przed Panem. Wiecie, ludzie dzisiaj zabiegają o koligację z osobami wpływowymi, z osobami ważnymi. Chcieli mieć takiego kogoś, wiem, w rodzinie albo wśród znajomych, wśród przyjaciół. To jest coś niesamowitego. A my nie musimy o to zabiegać. O takie rzeczy nie musimy. My mamy takiego sprzymierzeńca. Mamy takiego Boga, który, zobaczcie, co On robi z tymi takimi mocarzami tego świata. Jest ponad wszystkimi, jest ponad wszystkimi i naprawdę, naprawdę nas miłuje, naprawdę nas kocha, naprawdę troszczy się o nas, naprawdę nas prowadzi. I ostatni wiersz, 23, piękny wiersz. Albowiem nikomu nie wyznaczono pory, kiedy ma się stawić przed Bogiem na sąd. Nie ma takiego, wiecie, jak to jest u królów, tak? Jak to jest nawet u prezydentów, u premierów, nawet u szefa swojego w pracy. Powinieneś się z nim umówić, bo raczej na dzisiaj nikt z nich nie ma czasu. Nie ma czasu. Gdybyś tak próbował znienacka jakoś, no iść i poczekać, to okaże, że musisz czekać, bo tamten, a później go nie ma, bo już jedzie, bo już jest, nawet na takim drobnym szczeblu. A już nie mówię o premierze, czy gdybyśmy ktoś z nas chciał dotrzeć do prezydenta, czy do premiera, tak? Musi mieć wyznaczoną porę, wizytę. Ale u Boga nikomu nie wyznaczono pory. Bóg nikogo nie uprzedza, nie zaprasza na sąd swój. Nikogo. Nikt się nie może, powiem, ubrać, brudnych rąk oczyścić. Staniesz taki, jak żyjesz przed Bogiem. Staniesz taki. Nic nie zamaskujemy. Żadnego nawet gestu nie zrobimy, żeby poprawić grzywkę. Nie zrobimy. Nikt nie ma wyznaczonej pory. Za 2 lata spotkasz się z Bogiem, tak? Jutro spotka, chociażby jutro. Dlatego Pan mówi dzisiaj, jeśli głos Jego usłyszycie, bo jutro do nas nie należy. Dziś jest ważne. Dlatego musimy być gotowi w każdym czasie, w każdej porze. Bo to wiecie, że nikomu, to nie tylko niewierzącym, i mówimy, przyjdź do Jezusa, dzisiaj się uchwyć. Dzisiaj oddaj życie Jezusowi, bo jutro nie jest twoje. Nie możesz go nie dożyć. Otrzymaliśmy taki taką wiadomość, bo teraz przychodzą mailowo, że jakiś główny księgowy jakiegoś RDLP, czyli regionalnej dyrekcji, nagle odszedł. 46 lat. Ileż to? Jaki młody człowiek, wiecie, no, pensję miał piękną, byle tylko tak do końca. To jest, wiecie, i pozycję miał. No, czy by ktokolwiek się spodziewał? Prawdopodobnie nikt. Prawdopodobnie nikt. To jest, nikt nie ma, powiem, wręczonego wezwania, czy zaproszenia, przyjdź, będę na ciebie czekał. Na sąd, porozmawiamy o końcowej. Nie ma, nikt. To jest, wiecie, to jest niesamowite. Nie ma. Nikomu nie wyznaczono pory, kiedy ma się stawić przed Bogiem na sąd. Ani niewierzącym, ani wierzącym. Dlatego bądźcie czujni, mówi Słowo Boże. Pan Jezus mówi, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie. Nie wiecie. Czuwajcie. Bądźcie gotowi, kochani, dlatego tak mamy żyć. Dlatego tak mamy żyć. Jak człowiek ma bojaźń Bożą i mądrość od Boga, to tak żyje. Powiem, lekkomyślny może tak nie żyje, ale może to drogo zapłacić. I wielu, kochani, zapłaci drogo za lekkomyślność. Za to, że się nie przejmowali Bożym Słowem. Za to, że, powiem, przeoczyli, czy pokpili, zlekceważyli Boże ostrzeżenia. Tak jak Halinka mówiła o tych Żydach, którzy byli uprzedzeni o tym, żeby uciekać z kraju. Ale jak można uciekać z kraju, gdzie jest dobrze? Gdzie się dorobiłem? Po co mi uciekać z tego kraju? Gdzie mam taki majątek, gdzie ja i moje dzieci będą dobrze się mieli, mamy i będą się dobrze mieli. Wtedy, w tym czasie, kiedy to proroctwo było, no, było im bardzo dobrze i nikt tam jeszcze na nich nie psioczył. Jak byli prawie, że u władzy, w wielkich, tych wysokich banki, teatry, kultura, i finanse. Więc kto mógł? Wiecie, kto? Od kto? Jakiś tam. Kto? No, jakiś, kim on tam był? Jakimś tam na pewno z zawodu, nie wiadomo kim tam. Nie potrzeba, tak? Ale wtedy, i Pan Jezus mówi, czuwajcie, ale można powiedzieć, ale przecież to mi tak, ja z tym już tak żyję. Można żyć, nieraz mi się udało. Nieraz mi się udało. Ileż to razy, powiem, po kryjomu patrzyłem na pornografię i udało mi się. Dzisiaj żyję, dzisiaj Pan Bóg mi przebaczył. A więc co mi tam następny? Jak się lekceważy, iluż ludzi będzie naprawdę gorzko płakać, bo nie otrzymali wezwania na spotkanie z Bogiem na sąd. Nikt ich nie uprzedził, po prostu stanęli. I Pan Bóg bez przesłuchania wydał wyrok i wyda wyrok. Wspaniałego mamy Boga, kochani. To jest Bóg zainteresowany naszym zbawieniem, naszym błogosławieństwem. To jest Bóg, który się troszczy o nas, którego łaskę przeżywamy każdego dnia. Każdego dnia. Wiecie, macie takie... Ja tak mam dosyć często, kiedy rano wstaję i modlę się i mówię, Panie, i no co, Panie, błogosław mi ten dzień. Potrzebuję Twojej łaski. Sobie myślę, znowu, Boże, potrzebuję Twojej łaski. Tak, wiecie, to takie, nie jest takie fajne, czy takie, no, satysfakcjonujące, że sobie myślisz, i ile dni jeszcze będę wstawać, to będę mówił, Panie, potrzebuję Twojej łaski. Może by się chciał powiedzieć, Panie, już dzisiaj to nie potrzebuję, dam sobie radę bez Ciebie. Może by się chciało tak powiedzieć. Ale świadomość tego, że Bóg absolutnie nie jest tym zniechęcony. Bo przecież wie, że bez Niego nie zrobimy nic. I bez Niego nic nie znaczymy. Bóg lepiej, my wiemy to, a Bóg przecież dokładnie wie, że co byśmy mogli zrobić, gdyby On wszystkiego w Jezusie nam nie dał. Wszystkiego. Gdyby czegokolwiek, chociaż małej rzeczy zabrakło. od razu wszystkich, życie wszystkich z nas by w tym miejscu szwankowało. Nikt by sobie nie dał rady. Dlatego Bóg dał w Jezusie wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Chwała Panu Bogu. Takiego Boga mamy, który nas kocha. Naprawdę nas kocha i mówi, że ja wiem, jakie mam myśli o was. Ja wiem, jakie moje drogi są wyższe niż wasze. Ja wiem, jakie mam myśli. Myśli o pokoju, o błogosławieństwie. Chwała Panu Bogu. I cieszmy się, radujmy się i trwajmy przy Bogu. I odwracajmy się od tych wszystkich bożków, bogów, bałwanów. Odwracajmy się od świata. Nie słuchajmy diabła. Nie słuchajmy jego potrzeptów. Nie słuchajmy zachęt, powiem, tego świata. Albowiem na pewno Bóg nie łamie prawa. Na pewno Bóg nie czyni nieprawości żadnej. Jest sprawiedliwy w całym swoim postępowaniu wobec nas, we wszystkich rzeczach. Jeśli przychodzą też uciski, trudne rzeczy, jeśli przychodzą też choroby dla nas. Wiecie, są takie kręgi chrześcijan, którzy jeśli przychodzi choroba, to się szamocą strasznie, żeby zrzucić tą chorobę. Mówią, bo tak sobie to tłumaczą, Bóg nie chce. Ale jeśli w życiu wierzącego, tak już ostatnio rozmawiałem z pewną osobą, która też tak mówiła, przecież to Pan Bóg chce uzdrowić wszelką chorobę. Ja powiedziałem jej, słuchaj, jeśli jesteś dzieckiem Bożym i Cię Bóg prowadzi i idziesz za Jezusem i myślicie, że tych, którzy idą za Jezusem i są wiernymi, nie spotykają żadne choroby? Spotykają. I idziesz, jesteś wiernym, bo nieraz choroba może być, powiem, takim batem Bożym, takim biczem i to wtedy co innego, tak? Ale oni wszystko przeważnie już pod jedno. Jak choroba, to bicz Boże, jak choroba, to brak wiary albo czegoś tam, albo szwankuje twoje życie. A nieprawda, bo Bóg przez różne doświadczenia, próby i przez cierpienia nas wypławia i wykształtowuje. I teraz jesteś wierny Bogu. Byłeś wierny wczoraj, jesteś wierny dzisiaj, byłeś wierny przy tym miesiącu, naprawdę miłowałeś Boga z całego serca i nagle zachorowałeś. To co? No myślisz, że Bóg o tym nie wiedział? I jest to lekcja, którą Bóg ci posyła i teraz chce cię czegoś nauczyć i chce cię też wychować przez to. Zaufajmy Panu Bogu. Zaufajmy Panu Bogu. On naprawdę o wszystkim wie, co jest w naszym życiu. Nie mówię, żeby się nie modlić o uzdrowienie wtedy, żeby nie modlić się o łaskę od Boga. Oczywiście, że tak. Ale mówię też, żeby się nie szamotać w jakimś wielkim zaskoczeniu albo z niecierpliwością. Kiedy to, jak to i dlaczego? Aby umieć pokornie przyjąć wszystko z ręki Pana i wziąć właściwą lekcję. Mamy naprawdę troskliwego Ojca. Mamy naprawdę. I On nas wyprowadza też z tych chorób. I On nas błogosławi. Wszystko dobre przychodzi też od Niego. Powiem, w tym czasie, kiedy Bóg to uzna, kiedy tą lekcję odbierzemy, kiedy czegoś nas nauczy, czego chciał nas nauczyć. Dobry jest nasz Pan i niech imię Jego będzie na wieki uwielbione. Amen.